No i jesteśmy znowu w studiu Poranka Wnet. Dzisiaj ostatni, ale bynajmniej nie najmniej ważny gość, Janusz Szewczak, ekonomista, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Zacznijmy od pracowniczych planów kapitałowych. To jest pomysł pana premiera Mateusza Morawieckiego, który długo się wykluwał w rządzie, długo się wykluwał w kuluarach ministerialnych. W końcu został pokazany. Polacy dobrowolnie podobno będą oszczędzać na swoje emerytury w ramach dobrowolnego trzeciego filaru. 3,5% swojej pensji będziemy oddawać do TFI. To jest dobry pomysł na budowanie kapitału?
No to jest wielkie wyzwanie i wielka reforma niewątpliwie, bo to jest właściwie, można powiedzieć, na nowo ułożenie tej przyszłości emerytalnej Polaków. To jest na pewno sensowniej, mądrzej zrobione i uczciwiej niż tamto OFE, które według mnie w 99 roku wprowadzone było jednym wielkim oszustwem. A jak się skończyło, to przecież wszyscy wiemy. To jest możliwość tych 2% od pensji pracownika odkładania i 1,5% pracodawca. Państwo tam może dołożyć 240 zł plus 200, tam daje się 50 jeszcze raz do roku, więc jakieś grosze też tam dorzuca. No, i w sumie to ma zapewnić po 40 latach tą przyzwoitość pewną emerytalną. Ale pamiętajmy, że doświadczenia po OFE są bardzo złe, ludzie są uczuleni na to i trzeba to bardzo mądrze przeprowadzić, trzeba przekonać Polaków, że to jest sensowne. Nie, ale to jest sensowne z kilku powodów. Nie tylko tej kwestii na nowo regulowania systemu wpłat i zabezpieczenia emerytalnego, ale to ma dać pieniądze na rynek kapitałowy Polski od Polaków, czyli troszkę byśmy uniezależniali się od zagranicznego kapitału, od pożyczek zagranicznych. To ma również istotne znaczenie dla inwestycji, bo byłyby pieniądze, prawda? To ma również możliwość, dawałoby również możliwość takiego sprzedaży łatwiejszej obligacji Skarbu Państwa, bo to towarzystwa funduszy inwestycyjnych miałyby tym zarządzać, czyli muszą w coś inwestować. Prawda? Więc jest wiele pozytywnych jakby stron tego, ale jest pytanie właśnie, no jednak jak przekonać, że to jest sensowne, wartościowe, że warto, że tym razem nie będzie jakiegoś oszustwa, prawda, zmyłki tak zwanej. To muszą być twarze, które są wiarygodne do tego, prawda? To ważne jest, kto będzie symbolem pewnym tej reformy. To wszystko jest istotne, bardzo istotne.
Pierwszą twarzą będzie pan prezes Borys, bo no ile dobrze rozumiem zapisy ustawy na początku, jednym TFI to będzie TFI należące do Polskiego Funduszu Rozwoju, którym zarządza pan prezes Borys. Jest takie niebezpieczeństwo, jest taka wątpliwość, czy na pewno z pensji Polaków, nie najwyższych w Unii Europejskiej, warto jeszcze wycinać 3,5%, a być może więcej, jeżeli ktoś się zgodzi, i przekazywać do najpierw państwowych, a potem prywatnych instytucji finansowych, czy w konsumpcję nie uderzy, tak? Będziemy mieli mniej realnie w portfelu pieniędzy.
Tak, oczywiście to jest dobrowolność, można się nie zgodzić na zapisanie do tego i tu to jest ważne, że ta możliwość...
OFE tego nie było.
Nie było, tak. I tutaj osoby też powyżej 55 roku życia też już w ogóle też na innych zasadach trzeba się ich pytać i tak dalej, wszystko. Wie pan, gdyby pensje Polaków rosły po 10%, powiedzmy, rocznie.
W styczniu niewiele brakuje.
No właśnie, w styczniu 7,3 wzrost wynagrodzeń, to jeśli by, prawda, te pensje tak rosły, no to wtedy każdy tam by na te może 80-90 zł czy 110 by się zgodził, prawda, żeby to na starość jednak odkładać. Ale oczywiście jest wiarygodne, to jest kwestia wiarygodności państwa, czy to będzie dobrze funkcjonować, jak będzie funkcjonować. Tym mają zarządzać towarzystwa funduszy inwestycyjnych. One mogą na przykład 30% inwestować za granicą. No to są,
to też budzi wątpliwości.
To są pytania oczywiście ważne. I moim zdaniem przy takiej ważnej, tak dużej, znaczącej reformie, moim zdaniem w pozytywnym kierunku idącym, ale wiadomo, jak to wszystko zależy, jak się sprawdza w praniu, prawda, jak to wychodzi. To wymagana by była jakaś bardzo duża debata na ten temat, jakaś edukacja, prawda, jakaś informacja, jakiś uczciwy nawet spór czasami, tak, co do ocen, bo opinie mogą być przecież różne, natomiast no, no to to jest, mówię, tym bardziej, że jeszcze mamy ten system częściowy OFE w sensie akcyjnym. Tu też trzeba tę sprawę jakoś rozwiązać. Ma być 75% zapisane na prywatne konta.
I cisza.
A 25% ma być zapisane do Polskiego Funduszu Rozwoju, prawda?
Nikt ustawy nie widział.
No właśnie, to są akcje, to jest kwestia rozwiązania relacji czy wzajemnego oddziaływania tych dwóch systemów wtedy, prawda? OFE i planów kapitałowych. Bardzo skomplikowana operacja, trudna. Dla wielu krajów, że tak powiem, byłaby trudna do przeprowadzenia, więc bardzo moim zdaniem mądrze trzeba uważnie, uczciwie do tego tematu podejść, wytłumaczyć, pokazać. Pracodawcy przecież też, ja mówię, jeśli pensje będą znacząco rosły, to łatwiej będzie przełknąć to, że tam te 2% z tej pensji na starość sobie odpisujemy, prawda, bo to również daje jakiś taki zastrzyk kapitałowy dla giełdy, dla restrukturyzacji polskiego przemysłu. Trzeba budować te fabryki, trzeba za coś budować, nie można tylko pożyczać w zagranicznych bankach, prawda?
No tu jest jedna różnica co do OFE, bo ten system w tym kształcie nie osłabia ZUS-u, nie osłabia publicznego systemu emerytalnego, a to robiło OFE. Natomiast rzeczywiście ten zapis, że 30% te prywatne fundusze będą mogły z Polski sobie de facto wyprowadzić, no jest niepokojący. Być może warto, żeby pan poseł, warto, żeby klub parlamentarny takie zapisy zmienił. Wiem, że pani profesor Hrynkiewicz dość krytycznie się wypowiada na temat takich pomysłów.
No, na pewno są różne opinie wśród specjalistów. Przecież to jest na razie faza prac rządowych, administracji jeszcze.
Konsultacje teraz trwają.
Trwają konsultacje. Na pewno związki zawodowe będą miały też swoje uwagi do tego wszystkiego. Ja powtarzam, na pewno musimy dokonać reformy systemu emerytalno-rentowego w Polsce, bo to oszustwo z 99 roku pod nazwą OFE, no okazało się, że zarobiły owszem, ale 20 miliardów właściciele otwartych funduszy emerytalnych i te pieniądze z większości przypadków już z Polski dawno wyjechały. Więc trzeba coś zrobić. Trzeba to zrobić mądrze, uczciwie i bym powiedział z taką wizją pewną, prawda, jak to ma dalej wyglądać. Powtarzam, zawsze łatwiej jest wtedy to zaakceptować. No kiedy rosną nam wynagrodzenia, wtedy jakby, prawda, te 90 zł, mówię, czy 100 zł byłoby do zaakceptowania z tego wynagrodzenia, bo wszystkim się poprawia. I myślę, że to jest konieczne, że Polska, bo ja nie widzę żadnego problemu, żeby te wynagrodzenia w Polsce rosły. Oczywiście przedsiębiorcy narzekają, że oni mają koszty pracy. Trzeba im pójść na rękę w innych aspektach, a przedsiębiorcy widzą dzisiaj, że 100% prawie produkcji wyeksportują, sprzedadzą i gdyby mieli nowych pracowników, dobrych pracowników, to mogliby drugie tyle sprzedać, więc będą płace musiały rosnąć. Na Węgrzech rosną o 14% w zeszłym roku wzrosły płace. To pokazuje, że ta większa ilość pieniądza w gospodarce tylko nakręca koniunkturę, daje popytową stronę, wzmacnia. My na szczęście żeśmy odeszli od 2 lat od tej gospodarki, modelu gospodarki podażowej pana profesora Balcerowicza, który tylko ciął, schładzał, prawda, ograniczał i tak dalej. Do czego to prowadziło, to widzieliśmy. Trzeba, na świecie się zastanawiają, czy w ogóle nie płacić ludziom jakiegoś takiego dochodu podstawowego, prawda, nawet tym, którzy w ogóle nie pracują, tak?
Tak jest.
Banki centralne drukują na 3 zmiany te pieniądze i gdzie pakują? No nie do portfeli zwykłych obywateli, nie, tylko na obligacje koncernów, banków i tak dalej.
Zanim wypłyniemy na wody międzynarodowe, na wody europejskie, jeszcze zostaniemy w Polsce na chwilę. Są dane wyników gospodarczych za styczeń. Dane bardzo, bardzo dobre, bo produkcja rośnie o 15%, szczególnie ten segment montażowo-budowlany bardzo dynamicznie się rozwija.
No tutaj nawet o 35% produkcja budowlana, montażowa, to jest absolutny, to jest dawno niespotykany rekord. Produkcja przemysłowa o ponad 8%, sprzedaż o ponad 8%. No, są świetne wyniki, świetne, absolutnie świetne wyniki, byleby się utrzymały do końca roku. A wiele na to wskazuje, że tak, bo ruszają inwestycje. Czyli
i
naprawdę
może ruszy Mieszkanie Plus.
No mam nadzieję. To jest bardzo fundamentalna sprawa. Fundamentalna sprawa, jeśli Polacy będą mieli niskie czynsze i możliwość takiego, mniej zamożni Polacy Bo przecież jeśli chodzi o deweloperów, oni dużo budują, znowu rekordy pozwoleń na budowę w tym, na początku tego roku, ale ci mniej zamożni, jeśli będą mieli to mieszkanie, mówię, ten czynsz będzie jakiś racjonalny w granicach tych 600-800 zł, do 1000 maksimum, to wtedy być może wielu się nawet zdecyduje wrócić do Polski, czy z zachodu, czy ze wschodu, a to oznacza ręce do pracy, to oznacza łatwiejszą możliwość produkcji przemysłowej dla przedsiębiorców. Bardzo ważna sprawa, fundamentalna. Mieszkanie Plus to jest koło zamachowe dla polskiej gospodarki, bo mieszkania to jest i przemysł budowlany, i meblowy, i około mieszkaniowy, tak zwany, wyposażenia wnętrz, AGD i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A więc tutaj jest duży, premier Morawiecki kładzie duży nacisk, minister Kwieciński też się tym mocno zajmuje i mam nadzieję, że również ta strona bankowa zostanie wzmocniona, nie ten Bank Gospodarstwa Krajowego Nieruchomości, który się tym zajmuje. Tu jest potrzeba wielkiego, bym powiedział, zaangażowania finansistów po prostu, żeby to było atrakcyjne dla ludzi, prawda, jest kwestia mowa o tym, o dofinansowaniu tych czynszów i tak dalej, no zobaczymy, jak to się potoczy.
Jest też propozycja, żeby te mieszkania były budowane w kooperacji z prywatnymi deweloperami, żeby część mieszkań była w systemie Mieszkanie Plus, a część w czysto rynkowym systemie, tak żeby one były bardziej atrakcyjne dla prywatnych inwestorów. Wrócę do tego.
No oczywiście, tylko że ten program nie jest wyłącznie dla inwestorów, dla biznesu. To jest program, który ma pośrednio zachęcić i dać zarobić biznesmenom, ale to jest program o wielkim znaczeniu społecznym. Jeśli się nie ma gdzie mieszkać i trzeba płacić 2000 za wynajęcie jakiegokolwiek mieszkania, to niewiele z tej pensji zostaje młodym ludziom przecież.
Mamy wyśmienite dane gospodarcze za styczeń, za ostatni kwartał roku ubiegłego wzrost PKB szacunkowy wyniósł 5,1%, czyli przebiliśmy magiczną cyfrę 5% rozwoju gospodarczego. No i jak było spowolnienie, to liberalni dziennikarze i ekonomiści mówili, ojej, jak wolno teraz, jak nie jest powyżej 5%, to się podnosi lament, przegrzaliśmy gospodarkę. Czy to nie jest tak, że chociażby ten rynek pracy pokazuje, że jest pewne przegrzanie w gospodarce, jest niebezpieczeństwo, że nagle tąpniemy w dół, że zabraknie rąk do pracy?
Nie, to tak, ja mówię, to szkodliwi idioci i wrogowie rządu i Polaków źle życzący nam opowiadali te brednie o jakiejś drugiej Grecji, prawda, że najpierw nie ma inwestycji, teraz inwestycje w czwartym kwartale 12% poszły w górę i będą szły w tym roku dalej. No to teraz jest za dobrze i twierdzą ci geniuszy ze studia telewizyjnego TVN, że teraz nam grozi przegrzanie gospodarki, tak, że będzie za dobrze, prawda? No to wszystko są idiotyzmy po prostu uwarunkowane polityczną niechęcią przede wszystkim, dlatego że nam jeszcze daleko do tych poziomów wzrostu, które chcielibyśmy mieć. 5% świetny wynik, w czołówce światowej jesteśmy już, nie tylko europejskiej.
Ale sytuacja na rynku pracy, bo ja się nie zgadzam, bo nie ma akcji kredytowej, nie ma innych symptomów przegrzania rynku, ale rynek pracy chyba jest problemem powoli.
No ale to wiem, to nie jest tylko polski problem, to jest problem ze starej wymierającej Europy, która nie chciała mieć dzieci, która zniechęcała do wielodzietnej rodziny, do pewnych, to muzułmańscy imigranci w Paryżu mają po 8 dzieci i biorą na to zasiłek, prawda, i ich liczba rośnie w większości krajów zachodniej Europy niezwykle dynamicznie. Trzeba to robić, program 500+, jednak daje ewidentne efekty, to widać, nie tylko te materialne dla dzieci, które były głodne.
406 tysięcy urodzeń.
No właśnie, urodzeń, tak, ale to jest przecież po kwestia nastawienia Polaków do władzy, widać, że władzy zależy na młodych Polakach, na młodych rodzinach, na tych dzieciakach. To jest konieczne i to trzeba stanąć na rzęsach i nie tylko ordery się należą tym matkom, które wychowały tam, prawda, czy rodzicom, którzy wychowali 8 czy 7 dzieci, ale należy i to powinno być oczko w głowie polskich spraw.
Inflacja nam nie grozi, jako że pensje muszą rosnąć, bo coraz trudniej o pracowników, to być może wszystko to się odbije w cenach sklepowych.
No, na razie inflacja spowolniła poniżej 2%, więc widać, że to ten... Zresztą wie pan, tam minister finansów to się z reguły tak bardzo o taką inflację w granicach 2 czy 3% nie martwi, bo to ma większe...
To tylko lepiej.
Tak, ma większe dochody z podatków, z VAT-u i innych rzeczy, więc to nie w tym problem. Oczywiście ceny rosną, bo rosną wynagrodzenia, rosną inwestycje, buduje się, rozwijamy się. To nie jest jakaś szczególna groźba. Wiele krajów dzisiaj na świecie walczy, żeby mieć inflację, jak Japonia, która walczy z deflacją i tak dalej.
Od lat. Tak. To teraz przejdźmy na już zapowiedziany temat europejski. Kilkanaście dni temu padła deklaracja pana szefa Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckera i komisarza do spraw polityki spójności Günthera Oettingera, że będzie powiązanie, że jest plan, żeby powiązać fundusze, które płyną do Polski z budżetu, szczególnie fundusze polityki strukturalnej, z zasadą praworządności w Polsce. To jest zagrożenie naszego rozwoju, dla naszego doganiania Europy, gospodarczego doganiania?
No to przede wszystkim jest bezprawne. To jest, nie ma żadnego podstaw prawnych, traktatowych, po pierwsze. Po drugie, oni się tam zorientowali w tych bogatszych krajach Unii Europejskiej, że Europa Środkowa Wschodnia zaczyna się dynamicznie rozwijać, gonić, a nawet deptać po piętach, zwłaszcza Polska, ale nie tylko. Postanowili gdzieś znaleźć oszczędności z powodu błędów poważnych, jakie popełniła pani Merkel i szefostwo Komisji Europejskiej w sprawie nie tylko uchodźców. To są miliony ludzi, których trzeba utrzymać, którzy nie za bardzo chcą pracować. W większości przypadków ci młodzi mężczyźni, oni tam u siebie nie, tam kobiety raczej pracowały. I to słono kosztuje, za to trzeba płacić. Jest kwestia wydatków na armię, na uzbrojenie, bo zapaść i zaległości olbrzymie miały te kraje. No to postanowili oszczędzić na nas. Uznali, że tu jakiś taki wygibas zrobią. Ale to jest absurdalne, no bo rozumiem, że jeśli mieliby nam coś obcinać, to rozumiem jakieś... Kto będzie decydował, czy to jest praworządne, czy niepraworządne, czy artykuł drugi traktatu jest o wolności jest przestrzegany w Polsce, czy we Francji? Bo o ile wiem, to we Francji to się nie można z krzyżykiem przyjść do pracy, czy też brać urzędnik państwowy nie może brać udziału w uroczystości religijnej i wypowiadać się tam, prawda,
Europejski
i tak
Trybunał Sprawiedliwości będzie decydował, czy... A tam jest polityka.
Tu jest sama wyłącznie polityka. Tu nie ma nic wspólnego z zasadą jakiejś solidarności, ja bym powiedział nawet uczciwości już w tej chwili. I wie pan, no wiadomo, wychodzi Wielka Brytania, brakuje 12-14 miliardów euro rocznie, a przez 7 lat tam, nie wiem, 70 miliardów czy 80 euro. Więc budżet tą dziurę ten... właśnie, ktoś trzeba zasypać, nie mają pieniędzy. Unia jest w słabej kondycji finansowej, można powiedzieć. Kryzys bankowy w sektorach niektórych krajów, takich jak Hiszpania, Włochy, jest olbrzymi. Tego na razie my sobie tu nie zdajemy sprawy, jakie tam są zagrożenia złych długów i tak dalej. W całej Unii Europejskiej to jest około biliona złych straconych długów w bankach.
Skala biurokracji będzie musiał zapłacić.
No właśnie, skala biurokracji, jaką Unia nam tu co chwila serwuje, jest tak idiotyczna, że już po prostu my w tej Komisji Finansów nie nadążamy z pracą, bo akty prawne nam przysyłają jakieś tam MiFID II, prawda, DSG II, po 1300 stron dokumenty prawne, które my musimy wdrożyć do naszego przepisów prawnych, które oczywiście moim zdaniem niczego wcale nie załatwią absolutnie. Bezpieczeństwie tego i po, powiedziałem, takim ludzkim traktowaniu tych klientów czy kredytobiorców. To wszystko razem jest dość absurdalne, powtarzam, bezprawne, niezgodne z tym. Zresztą ja rozumiem, że jakby nam mieli coś obcinać, to my też obetniemy naszą składkę do Unii Europejskiej. Ona jest 20 miliardów złotych corocznie w tej chwili, a będzie 25-27 w najbliższych latach. Więc zresztą sam Oettinger, Niemiec przecież mówił, że z każdego jednego euro 80 centów do nich wraca z powrotem.
Ośrodka Studiów Wschodnich nawet podkreślały, że były lata, kiedy z każdego euro, które przychodziło do Polski, do Niemiec, do niemieckich firm wracało euro 20 centów, każdy projekt unijny jest współfinansowany przez nasze samorządy, nasze przedsiębiorstwa, pożyczały w zagranicznych bankach i potem w zamówieniach te pieniądze wracały do Niemiec.
Więc... Absolutnie tak jest i zresztą akurat Polska i te kraje Europy Środkowo-Wschodniej, może poza Czechami, są dość entuzjastycznie nastawione jeszcze do Unii, ale zaczynają rozumieć, co to jest bilans, że strona ma i winien jest, prawda? Zaczynają to liczyć i troszkę nam te, jak to mówią, gały wychodzą na wierzch, bo po prostu widzimy, że to nie jest jakaś żadna dobroczynność czy jakiś tutaj, prawda, bym powiedział, szczególna miłość do Europy Środkowo-Wschodniej, tylko po prostu czysty kalkulacja biznesowa tych krajów, które tu sprzedają technologie, sprzedają urządzenia i to sprzedają w doskonałym warunkach. Mają tutaj tanią siłę roboczą w dużej mierze, prawda, mają swoje fabryki, banki.
No, ale my to odczuliśmy, że jednak to jest też dla Polski dobry system, kiedy była pewna dziura między starą a obecną perspektywą finansową, no i w 2016 roku wzrost PKB spadł do 2,9%, właśnie między innymi poprzez brak środków europejskich.
No, nie, wie pan, no oczywiście, proszę pamiętać, że do tych środków europejskich trzeba dołożyć drugie swoje pieniądze, często to jest połowa tego, co trzeba, albo i więcej. Skądś to trzeba brać, najczęściej się pożycza się gdzie? W zagranicznych bankach najczęściej, no bo jednak już troszkę jest mniej tych, prawda, około 50% jest tylko w rękach kapitału zagranicznego, ale jest. To są trudne sprawy. Jest wiele publikacji wybitnych specjalistów, którzy mówią o tym, jak Europa w tej chwili zanurza się pod wodę. Również jeśli chodzi o sferę gospodarczą, sferę współpracy, jest sferę euro, wspólnej waluty. Stiglitz bardzo pięknie o tym pisze w swojej książce Euro. Piszą ostatnia książka o takiej niespodziewanej, można powiedzieć, czy porażającej śmierci Europy. Też to wszystko razem pokazuje, że...
Stefan Kawalec, prawa ręka Leszka Balcerowicza, napisał książkę Paradoks Euro, gdzie jasno pokazuje, że waluta topi Europę.
No to bardzo się cieszę, że pan Stefan Kawalec dołączył do moich poglądów, które głoszę od 20 paru lat w tej sprawie. Natomiast trzeba powiedzieć tak, że nas czekają bardzo jeszcze poważne konflikty na linii, bym chciała, takich wojen nawet handlowych, być może między Stanami Zjednoczonymi, Europą, prawda? Prezydent Trump im tam podnosi te cła na pralki, lodówki i tam na stal, na coś jeszcze, tak, czy tam ten, a oni mówią, a to my wam podniesiemy tam na Harleje i na Bourbona, takie, prawda?
I to tylko jeszcze wojny walutowe, bo pan Mnuchin, szef Departamentu Skarbu tuż przed Davos powiedział, że dolar powinien być trochę tańszy, więc widać, że też państwa będą chciały mieć trochę tańszą walutę, żeby łatwiej eksportować.
Tak, wyraźnie te wojny walutowe, kursowe trwają, świadomie obniżają niektórzy wartość swoich walut, żeby więcej sprzedać, więcej wyeksportować. Mocna waluta nie do końca dzisiaj dla biznesu jest taka korzystna. Polski złoty jest dość stabilny, mimo takich różnych, bym powiedział, ataków w niczym nieusprawiedliwionych, nieuczciwych na ostatnich tygodniach na Polskę. Nasza gospodarka, jak widać, wynikami pokazuje, że w świetnej kondycji jest naprawdę i oby tak do końca tego roku.
Na koniec ostatnie pytanie, bo my mamy bardzo mało czasu. Panie pośle, co to będzie z komisją śledczą do spraw afery VAT?
No, to musi pan pytać nasze szefostwo naszego klubu, pana marszałka Terleckiego. Miała być, czekamy, zobaczymy. Myślę, że sprawa jest bardzo poważna. Deklaracje były, że będzie, więc zobaczymy jak to.
A do końca kadencji coraz mniej, a przecież komisje śledcze nie mogą pracować ponad kadencjami. Musiałaby się rozwiązać jakimś raportem, a to jest raptem półtorej roku de facto.
No tak, czas ucieka, sprawa niezwykle ważna. Widać, że tutaj pan minister Marian Banaś, taki super uszczelniacz, bym powiedział, ma wyniki w tym VAT-cie, ale naprawdę znaczące wyniki, 30 miliardów więcej z VAT-u, 40 miliardów więcej z innych.
Ale warto Polakom pokazać, dlaczego. Że w ciągu 2 lat można tak było tak uszczelnić system.
No właśnie, no to gdzieś te pieniądze czyjeś kieszeni szły oczywiście.
Czas tyka także w poranku wnet nieubłaganie. Janusz Szewczak, ekonomista, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem poranka wnet.